środku dnia.
Witam obok siebie redaktora Krzysztofa Ratajczaka. Cześć Krzysztofie.
Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć Rafał, witam Państwa.
Nie będzie Ci brakowało dzisiaj żadnych transmisji z Paryża?
Na pewno troszkę tak, bo to jest zawsze fantastyczne święto. Raz na 4 lata, jeśli chodzi o letnie igrzyska, ale już wiemy, że za 2 lata igrzyska zimowe. No i za 4 lata będziemy mieli Los Angeles i oczywiście nowe polskie i wielkopolskie nadzieje po tych chyba nieco rozczarowujących paryskich igrzyskach, ale żadnej nadmiernie wyrazistej tezy nie chciałbym na początku tej audycji rzucać.
No właśnie, proszę Państwa, bo medale policzone, już więcej ich nie przybędzie, nie da rady już z Paryża. No mówimy teraz o tych igrzyskach zakończonych, jeszcze będzie paraolimpiada, a to już inna historia. No cóż, no to najpierw sprawdźmy, jak odebrali ten dorobek medalowy poznaniacy. Zapytała ich o to Sandra Soluk dzisiaj rano, a więc wtedy, kiedy już wiedzieliśmy, ten dorobek znamy. Dodam tylko, że mamy tych medali 10 i to nam dało 42 miejsce w generalnej klasyfikacji medalowej.
Nędza. Nie za bardzo. Mogło być dużo więcej medali.
Ale emocji pani dostarczyli?
Dostarczyli też nerwów i wszystkiego w tej siatkówce.
Jak pan ocenia występy Polaków na igrzyskach?
Słabo. Mało medali. Kobiety lepiej wypadły niż mężczyźni.
Ale to chyba nic złego, że kobiety lepiej wypadły.
Nie no, bardzo dobrze, tylko ogólnie mówię, wypadliśmy słabo. No, dużo mamy niespodzianek w naszej ekipie. Medale mamy osób, których się, można powiedzieć, nie spodziewano medali.
Nie traci pan nadziei?
Nie, oczywiście, że nie.
I nadal pan kibicuje naszym?
Cały czas.
Przede wszystkim Polek. Świetnie. Dziewczyny górą.
Brawo kobiety.
Brawo kobiety.
Po raz pierwszy w historii mieliśmy w ogóle więcej kobiet w reprezentacji niż mężczyzn.
No tak.
Ale panom też pani kibicuje.
Kibicuję siatkarzom ogromnie. Panom wszystkim, ale siatkarzom w szczególności. No walczyliśmy o złoto, ale srebro to jest coś świetnego.
Czyli jest pani dumna.
Bardzo gratuluję i jestem dumna z Polaków.
Super. Myślę, że to jest sukces, że mieliśmy tyle medali. Najcenniejszy jestem w siatkówce i to, że mamy dominację we spinaczce. Myślę, że trochę złota zabrakło ogółem. No i szkoda lekkoatletyki.
Na pewno liczyliśmy na więcej medali. Oczywiście trzeba też docenić to, co się udało. Natomiast wydaje mi się, że zwłaszcza w lekkoatletyce, no to nie dowieźliśmy. Ale może będzie lepiej za 4 lata. Jak to kiedyś śpiewano. Już za 4 lata, już za 4 lata.
Może te zawiedzione nadzieje wynikają ze zbyt wygórowanych oczekiwań?
Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że stać nas na więcej. Jak na 40-milionowy kraj, który dosyć dużo inwestuje środków publicznych w sport, no to pewnie te oczekiwania. Wydaje mi się, że są jednak adekwatne. Bardzo dużo emocji, dużo oglądałem różnych zmagań, że można obejrzeć dyscypliny, których na co dzień w ogóle się nie ogląda. To jest taka dla mnie jedna z najważniejszych zalet igrzysk.
Starali się jak mogli, nie? Trochę tych medali zdobyli.
Gdyby nas słuchali ci nasi sportowcy, to co by im pani powiedziała?
No, że spisali się na medal według mnie.
Spisali się na konkretnie, jak już powiedzieliśmy, 10 medali, 1 złoty, 4 srebrne, 5 brązowych. Dało nam to 42 miejsce w klasyfikacji generalnej medalowej. Krzysztofie, powiedzmy jeszcze, jak taka klasyfikacja powstaje. Co się liczy najbardziej?
No tutaj najbardziej liczą się, od razu wchodzę ci w słowo, złote medale, dlatego to jest może troszeczkę mylące, bardziej chyba taka wizerunkowo ważna dla sportowców jest klasyfikacja punktowa, czyli te miejsca 1-8, tam jesteśmy troszkę w tym rankingu wyżej, a tutaj rzeczywiście no jeden kraj mając jakąś wybitną gwiazdę w takiej konkurencji, na przykład jak pływanie, czy w jakiejś innej konkurencji bardziej medalodajnej, dwie konkurencje wystawiamy jedną gwiazdę, nawet jadąc w tym okrojonym składzie, zdobywamy 2 złote medale i już się robi sytuacja taka, że taki kraj może przeskoczyć polską reprezentację, co oczywiście nie jest żadnym usprawiedliwieniem, że to 42 miejsce w punktacji medalowej jako takie jest miejscem złym, bardzo, bardzo niedobrym. Tak przeglądając poprzednie igrzyska olimpijskie, zawsze byliśmy wyżej. W Tokio 4 złote medale, 5 srebrnych i 5 brązowych, w sumie 14 medali. Po raz ostatni 10 medali mieliśmy na igrzyskach Ateny 2004. Wtedy były jednak 3 złote medale, 2 srebrne i 5 brązowych. No a więc no tak w porównaniu z tymi poprzednimi występami na letnich igrzyskach olimpijskich, polska reprezentacja na pewno nie spisała się dobrze. Niestety też, jeśli chodzi o wielkopolskich sportowców, to mamy do czynienia z po raz pierwszy od igrzysk olimpijskich w Atlancie z 1996 roku z taką sytuacją, że nasi sportowcy olimpijczycy z regionu nie przywiozą tym razem po paryskich zmaganiach ani jednego medalu, co jest na pewno bardzo, bardzo przykre. Tym bardziej, że liczyliśmy. Ja jak zwykle może byłem trochę nadmiernym optymistą, bo liczyłem nawet na kilka medali wielkopolskich zawodniczek i zawodników. No tutaj, mówiąc kolokwialnym językiem, najbardziej przejechałem się, myślę, jak większość polskich kibiców na kajakarstwie. Tutaj liczyłem absolutnie na medale. Paradoksem jest to, że najlepszy wynik, jeśli chodzi o kajakarstwo i o wielkopolskich sportowców, osiągnęła Karolina Naja, kajakarka Poznani, która uplasowała się na czwartym miejscu w czwórce, no ale to czwarte miejsce medalu nie dawała, a ogromny zawód, jeśli chodzi o start i Karoliny, i Martyny Klat w konkurencji kajakowych dwójek. To na pewno absolutne rozczarowanie numer jeden.
Ja jeszcze wrócę na chwilę do klasyfikacji tej medalowej. Tłumacząc, jak to jest robione, no to powiedzmy jeszcze tak obrazowo, że na przykład kraj X zdobywa 2 złote medale, my zdobywamy 20 srebrnych i 30 brązowych i to nam daje miejsce za tym krajem, który zdobył na przykład tylko te 2 złote medale.
To jest takie amerykańskie podejście, że pierwszym przegranym w każdej rywalizacji sportowej jest ten, który nawet zajmie drugie miejsce. Cieszymy się oczywiście ze srebra siatkarzy, z tych srebrnych medali zdobywanych choćby wczoraj dosyć niespodziewanie w ostatniej niemal konkurencji wyścigu Omnium w kolstwie torowym przez Darię Pikulik. Cieszył nas ten pierwszy medal zdobyty na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu przez naszą kajakarkę górską Klaudię Zwolińską, przez szpadzistki. No i przekroczyliśmy oczywiście tę barierę 300 medali zdobytych przez biało-czerwonych w całej historii Igrzysk Olimpijskich. Przypominamy, że jechaliśmy na te igrzyska z dorobkiem 298 medali zdobytych plus 10. Mamy zatem 308, no ale tych złotych nam brakuje. Tylko ten jeden, Aleksandry Mirosław. Wielkie brawa dla tej zawodniczki cudownie wspinającej się po tej ściance 15-metrowej.
Tak, jak ktoś zauważył, nie wie, czy by na czworakach przebiegł te po podłodze
6 sekund
szybciej niż ona po tej ścianie się wspięła.
Tak, ściana o nachyleniu takim 5 stopni, 15-metrowa ścianka. No fenomenalnie to wygląda. Bardzo telewizyjna też dyscyplina, bardzo medialna, ponieważ to dzieje się w takim zwartym czasowej przestrzeni, więc to fajne jest do oglądania, gdy jeszcze Polki zdobywają 2 medale akurat w tej konkurencji, w tej spinaczce na czas, bo też dodajmy Aleksandra Kałucka z brązowym medalem. No fenomenalna sprawa. Fajnie się to oglądało. Szkoda, że tylko to jedno złoto Oli Mirosław.
Tak, a więc tak. 42. miejsce w klasyfikacji medalowej tej generalnej. Policzyłem kraje europejskie. 22. miejsce w Europie. Tutaj wliczyłem w to Gruzję, która jest na pograniczu Europy i Azji. No i jeszcze taka ciekawostka, że na ten nasz dorobek medalowy, albo inaczej powiem jeszcze negatywnie o tym naszym dorobku medalowym, jeszcze się świadczą dwa inne odniesienia, bo odnieśliśmy, mamy to 20, powiedzmy, drugie miejsce w Europie, w momencie, kiedy jesteśmy pod względem powierzchni 11 krajem Europy, a pod względem liczby mieszkańców 8, więc ten potencjał, no bardziej może ten ludnościowy, też się nie przełożył na nasz sukces.
No niestety, tutaj patrzymy, ale to też, co mówiliśmy Państwu i proszę też to wziąć pod uwagę, to nikt nikogo nie wybiera, bo to był zły start polskiej reprezentacji olimpijskiej na Igrzyskach w Paryżu, tak generalnie oczywiście oceniając, ale tutaj to, o czym wspominałeś, o tej punktacji medalowej, Austriacy na przykład 5 medali zdobyli, ale w tym 2 złote i 3 brązowe i są 4 oczka wyżej, czy 5 nad polską reprezentacją. Jeśli chodzi o potencjał ludnościowy, no to myślę, że za chwileczkę będziemy rozmawiać o pewnym wyciąganiu wniosków. Wczoraj podobało mi się krótkie takie wypowiedzi, między innymi w telewizyjnym studiu po ceremonii zamknięcia, zresztą bardzo, bardzo pięknej. Ja akurat wczoraj oglądałem w TVP tę ceremonię za świetnym komentarzem Jarka Idziego i Jacka Lackowskiego. To była piękna, piękna ceremonia, a później było takie krótkie studio, między innymi nasz siatkarski spec Krzysztof Ignaczak powiedział, że tak naprawdę powinniśmy, właściwie my wszyscy, głównie rodzice, uderzyć się trochę w pierś, żebyśmy przestali te zwolnienia z zajęć w UEF-u wypisywać tak od tak, żeby ta kultura fizyczna w szerszym pojęciu, nie tylko prowadząca do potem medali Mistrzostw Świata czy Igrzysk Olimpijskich, jakoś tak w tych naszych kolejnych pokoleniach też wzrastała, żeby nie było luk pokoleniowych. Oczywiście dużo do zrobienia mają sportowi menedżerowie, działacze, związki sportowe. No to jest temat rzeka. Tak przeskoczyłem do tych wniosków, ale to wszystko też na kanwie tego, że ten 10. medal był taką deską ratunkową wczoraj, żeby to jakoś wyglądało, żebyśmy nie mieli tak fatalnego występu bez dwucyfrowej liczby zdobytych medali, jak podczas Igrzysk Olimpijskich w Melbourne w 1956 roku.
O to sportowe młodzieży chowanie chciałem też zapytać i zagaić później. No i dodam jeszcze tylko, bo tak porównujemy, że taki mały kraj jak Holandia, 6. miejsce w klasyfikacji generalnej, 15 złotych, 7 srebrnych, 12 brązowych, razem 34 medale. Także można i to, no właśnie, gdzie to siedzi, czy to siedzi w mentalności, czy to siedzi w takiej kulturze uprawiania sportu dla siebie, a potem dla medali. Pewno to jest szeroki temat. Jeszcze przywołałeś znaczące dane, jeżeli chodzi o sportowców z Wielkopolski, Krzysztofie, a ja zanim oddam głos panu Sławkowi, to jeszcze tylko jedna uwaga, którą wczoraj usłyszałem na którymś kanale sportowym. Proszę państwa, podczas tych Igrzysk Olimpijskich po raz pierwszy od Igrzysk w Amsterdamie w 1928 roku, czyli 96 lat temu, żadnego medalu dla Polski nie zdobył indywidualnie żaden mężczyzna. Mamy siatkarski medal i kajakarski, ale indywidualnie po raz pierwszy od prawie 100 lat nie zdobyliśmy my, faceci, medalu.
No wczoraj tym bardziej czekaliśmy z zainteresowaniem na ostatnią walkę o brązowy medal w turnieju zapaśniczym wielkopolskiego zapaśnika ceramika Kotoszyn Roberta Barana, no bo on był tą naszą ostatnią nadzieją wielkopolską na zdobycie krążka na Igrzyskach w Paryżu, no i byłby ten indywidualny polski medal, tak jak to uczynił między innymi Tadeusz Michalik, też zapaśnik klubu sportowego Sobieski 3 lata temu, przecież to były Igrzyska Tokio 2020, ale rozgrywane 3 lata temu. No, brawa dla pani, ten polski kobiecy sport rośnie w siłę. Mamy medalistki we wspinaczce i także kajakarkę Klaudię Zwolińską i znakomite szpadzistki. No więc, no, panie tutaj pokazują lwi pazur.
Panie Sławku, pan zadzwonił na numer 618-654-654 i czekamy na pana opinię. Słuchamy.
Witam serdecznie. Ja tak zauważyłem, nie wiem, czy pan redaktor widział też, że patrzmy na zawodników, prawda? Czy to jest Holandia, czy to są Niemcy. Ile jest, nie że jestem jakimś rasistą, broń Boże, ile jest na przykład ciemnoskórych zawodników we Francji, w Anglii, w każdym państwie europejskim jest dużo, prawda? I dlaczego na przykład u nas, nie wiem, czy nie ma takiej możliwości, żeby też u nas tacy zawodnicy występowali? No bo wiadomo, że jeżeli chodzi o lekkoatletykę, a jakiś tam ten, to oni są bardziej lepiej uwarunkowani, prawda, od nas tutaj.
A to jest wolność wyboru reprezentowania danego kraju. To oczywiście też regulowane jest przez światowe federacje. No może nie chcą za bardzo trafiać, może też nie mamy takiego szczęścia, chociaż no, to bardziej rodzinne uwarunkowania są też często. Fajny przykład przecież niesamowicie zaaklimatyzowanego w naszym kraju z polską żoną Wilfredo Leona, który czego by nie powiedzieć, bardzo pomógł polskiej reprezentacji w zdobyciu tego srebra, prawda?
Tak, jest.
No więc myślę, że się otwieramy na świat.
Tak, to dobrze by było właśnie się otworzyć, prawda, bo uważam, że to nas wzmocni i na pewno nas nie osłabi, prawda, żeby też tutaj dać szansę sobie. No serdecznie dziękuję za rozmowę, pozdrawiam.
Dziękujemy panie Sławku i pan Jarek od razu, tak wracając do Wilfredo Leona, to jeden z tych, którzy zapowiadali, bo to nie jest częste u polskich sportowców, że idziemy po złoto, to trzeba z takim nastawieniem startować.
Są różne teorie. Ja jestem akurat zwolennikiem, skoro jestem pewien swojej wartości tej sportowej jakości i wiem, jak się przygotowałem, że idziemy po złoto. Lubię takie deklaracje. To jeszcze jako bardzo, bardzo mały chłopak oglądałem Igrzyska Olimpijskie. To jest finałem polskich siatkarzy w Montero w 1976 roku. Pamiętam, jak to hasło jest przywoływane do dzisiaj Huberta Wagnera. Interesuje mnie tylko złoto. I ci polscy siatkarze wtedy w Montrealu po zdobyciu wcześniej, 2 lata wcześniej Mistrzostwa Świata, po to złoto pojechali i w wielu heroicznych, 5-setowych meczach, które grały, trwały dłużej niż te obecne, bo wtedy grało się innym systemem zdobywania
punktu. Trudniej było punkt.
Tylko przy własnej zagrywce można było zdobywać punkt. To tak dla młodszych słuchaczy takie błyskawiczne wyjaśnienie, ale to była postawiona jasno deklaracja, robota wykonana, katorżnicze treningi na obozach, czy w Zakopanem, czy gdzieś tam w Cetniewie nad morzem, i to przyniosło fenomenalny efekt. No ta pewność, oczywiście pewność siebie tak, ale taka pewność siebie z pokorą, z przekonaniem o własnej wartości, to jest ważne. Najgorsza jest bufonada i pompowanie balonika, co media, do czego media też przykładają często rękę, ale ja wychodzę z takiego założenia, że żeby wzbudzić się pewne zainteresowanie także daną imprezą, trzeba troszkę tę atmosferę podkręcać. Żyjemy w medialnym świecie, takim obrazkowym trochę świecie, i ja się nie wstydzę tego, że wierzę na przykład wielkopolskich sportowców, że wierzyłem, że zdobędą 4, może 5 medali i nie zdobyli żadnego. I okej, no teraz jestem w innym stanie emocjonalnym, czyli w stanie zdecydowanie większego rozczarowania.
Panie Jarku, co pan sądzi o naszym starcie w Igrzyskach w Paryżu?
Sądzę to po prostu, że jak już skończyła się pewna era fajtków, to jest ta pani, zapomniałem nazwisko, w mocie, i musimy się z tym pogodzić.
Anita Włodarczyk.
Był pompowany balonik, co ja, to jak 39 wojna, jak my jesteśmy przygotowani, mocni, wszystko. Słyszałem wywiady przed olimpiadą, jak Fajdek się wypowiadał, że tam jakieś stawy go bolą, bark go boli, jechał po prostu na jakiejś kontuzji, na czymś po prostu. O tym się nie mówi, nie? Tylko było tak, my jesteśmy silni, mocni i zwarci, ale tak nie jest. Druga sprawa, ilu ludzi tak w Polsce tak uprawia sport, biega, jeździ na rowerze. Jak tam gdzieś czytałem jakieś wyliczenia, 3%, 4%, 5%. No to o czym my tu rozmawiamy? Stadiony takie gminne, coś, to są takie, to powinno już być tartan, żużel, jest też w tym XXI wieku, trudno 200 tysięcy 150 wyłożyć. Trzeba od takich spraw zaczynać. No.
Dziękujemy
panu. No i ogólnie
panu.
Źle, no bo trzeba by tak ten jeden pan powiedział, tych doktorów, co teraz Fusek wprowadza, i do reprezentacji, tak jak Francja w piłce 10-11, no tak trochę żartobliwie mówiąc.
Dziękujemy panu.
Jest naprawdę źle, młodzież się nie garnie. Dzisiaj mają inne zainteresowania, samochody, dziewczynki takie jakieś, mimozy, wszystko takie niejakie. Ja na przykład dzisiaj już 50 kilometrów sobie przejechałem, wykąpałem się, mam urlop, odpoczywam i tak dalej, takie sprawy, i czuję się dobrze. Tak powiem, że po prostu jest ogólnie w Polsce się dzieje źle, na wszystkich odcinkach, sport, wszystko jest takie jakby, o, na bogi, jakoś to będzie i dobrze.
Dziękujemy, czyli zdaniem pana Jarka kultura fizyczna upada, by nie powiedzieć, no nie wiem, tutaj bardzo czarna wizja. Panie Stanisławie, jeszcze panu oddaję głos i zaraz wracamy do naszej rozmowy w studio. Halo?
No witam serdecznie. Ja muszę powiedzieć, że no, stwierdzam to, co wszyscy. Lekkoatletyka nam odjechała na lata świetlne. Przyglądam się treningom na co dzień, bo prawie codziennie jestem na stadionie albo na Galęcinie, albo na ZS-ie. Niestety w mojej wsi, gdzie jest stadion przyszkolny z piękną bieżnią tartanową, rzutnią i tak dalej, jest zamknięty na klucz i mieszkaniec nie ma prawa wstępu na stadion. Może być grupa zorganizowana, nauczyciel z uczniami i tak dalej, i tak dalej. Jest to chore, uważam. Za pieniądze mieszkańcy wybudowane, mieszkaniec nie ma prawa wstępu. Miesięczny dojazd na stadion w Poznaniu to mnie kosztuje ponad 300 zł. Druga sprawa to stadiony. Stadiony świecą pustkami. Na Golęcinie rano, nie raz, nie dwa, bywam jedynym na całym obiekcie, na całym. W związku z tym jest to z kolei też bardzo, bardzo chore i należałoby się zastanowić, co jest powodem tego. Ja myślę, że Radio Poznań ma też w tym swój udział, bo o imprezach lekkoatletycznych, zawody U16, 18, 20 i tak dalej, w Radiu Poznań o tych zawodach nie usłyszymy jednego słowa. Jednego.
A wie pan, zdaje się, że pan do mnie też kiedyś
jeszcze
dzwonił.
Jeszcze dokończę. Tak, tak. Natomiast o piłce nożnej to mamy 80-90% czasu antenowego sportowego, co zaczynamy na piłkę nożną i o piłce nożnej mamy wszystko. Trzecia, czwarta, niedługo dziesiąta liga będzie i będzie w radiu. Natomiast o reszcie się nie mówi. I dopóki nie wrócimy w szkole do WF-ów, a najlepiej, że specjalnością sportową, lekkoatletyczną, każda szkoła powinna mieć jakaś specjalność. Oczywiście do roczniki 1 do 3 ogólna rozwojówka, potem jakaś specjalność w zależności od tego, jakie są obiekty przy szkole, jakie są możliwości itd., itd., to nie mamy co marzyć o tym, że cokolwiek się zmieni w lekkoatletyce. To są tylko przypadki. Rodzice, dziadkowie, którzy mieli kiedyś gdzieś tam jakąś styczność, wnuki ciągną i to jest wszystko. Nic się nie zmieni, dopóki się nie zmieni. I jeszcze myślę, że na końcu chyba nasi politycy powołają komisję śledczą i dojdą, zaczną, że tak powiem, dochodzić, jakie są powody tego, że lekkoatletyka i nie tylko lekkoatletyka, że sport generalnie w Polsce leży na łopatkach. Coś z tym trzeba zrobić. Słucham pana.
Ja chciałem tylko odpowiedzieć, że to jest od razu temat, do którego można absolutnie nawiązać się, bo zdaje się, że pan zadzwonił do mnie chyba na biurko też kiedyś i rozmawialiśmy o tym, że w dalszym ciągu nic się zmieniło. Ja też do pana apelowałem i do władz chociażby Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki, żebyśmy byli przynajmniej informowani. Nie jesteśmy w stanie korzystać z zaproszeń, jeśli takie do nas nie trafiają. Trudno przeglądać 200-300 stron internetowych i szukać...
Ale w Toruniu nawet wpadli na pomysł, bo są zawody masterców i lekarzy, a w pewnym momencie wprowadzili dziennikarzy. Wie pan, ile dziennikarzy w Polsce wystartowało w mastersach na zawodach lekkoatletycznych?
Czterech?
Trzech.
Widzi pan, przebiłem. No to jest właśnie to tempo życia na pewno. Tak, ja nie chcę się tutaj absolutnie tłumaczyć. To, co możemy, jeżeli są duże imprezy, to je oczywiście promujemy. Bezpośrednia relacja z ostatniego mitingu memoriałowego doktora Czesława.
Od jutra ruszają Mistrzostwa Świata w Göteborgu Mastersów. 160 Polaków się wybiera na te zawody. 8 tysięcy generalnie wszystkich z całego świata. Proszę mi powiedzieć, jakakolwiek wzmianka była w Telewizji Polskiej albo w Radiu Poznań na ten temat?
Nie było. Nie była, bo ja do tej informacji nie dotarłem i nawet nie będę się podejmował.
Nie dziwcie się, panowie, że lekkoatletyka i sport generalnie leży na łopatkach.
Dlaczego pan nie napisał maila? Dlaczego szef Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki nie napisał pół maila, SMS-a?
Ja jestem zmęczony. Mimo że opłaciłem start w Göteborgu, mimo że opłaciłem prom, to w dalszym ciągu się zastanawiam, czy jest sens jechać. My jako mastersi nie otrzymujemy jednego grosza na nasze zawody. Wszystko, co robimy, opłacamy sami. Przejazd, wpisowe, nocleg, wszystko.
Panie Stanisławie, zapytam jeszcze pana, jaką dyscyplinę konkretnie pan uprawia?
To znaczy ja lekkoatletykę praktycznie teraz byłem na Mistrzostwach Polski po pobycie w szpitalu tydzień. Wystartowałem w 6 konkurencjach, zdobyłem 6 medali. 2 złote, 2 srebrne.
Jakie to konkurencje tutaj są tym pana?
Rzut młotem, skok z wysko w dal, trójskok, bieg na 200 metrów i pchnięcie kulą. I to wszystko były medale.
No brawo.
Piękna sprawa. Gratulujemy.
Wyników najlepszych, bo mamy taki ranking 10 najlepszych masterstw w historii, oczywiście w danym wieku. No to założyłem sobie, że jak jest tam tych konkurencji, nie wiem, 15 czy 20, no to chcę być przynajmniej w 10, na tych 10 najlepszych w historii. Nie dzisiaj, nie jutro, w historii. A jeśli chodzi o rzut ciężarkiem, to jeszcze miesiąc temu na listach światowych miałem drugi wynik na świecie. Nawet w mojej gminie to nikogo nie obchodzi, nikogo. Nikt, wiesz, to temat, chcesz to sobie starczy, jak chcesz to sobie rób. Tak jest podejście gmin, władz i wszystkich dookoła do sportowców. Zero zainteresowania.
Ale dzisiaj na pewno Wielkopolska cała usłyszała i podziwia pana.
Panie
brawo.
Stanisławie, ja do pana jeszcze jedno pytanie, proszę krótko odpowiedzieć tylko. Skąd się wziął pana ten w ogóle... pasja do sportu, kto panu to wpoił? Rodzice,
Czesiu,
szkoła?
Czesiu Cybulski w latach 60. Nasz najlepszy chyba trener na świecie, jeśli chodzi o młot. Wciągnął mnie do swojego technikum, bo był wykładowcą WF-u przy Pomecie w Poznaniu. Zamiast na zajęcia to chodziłem na siłownię. Potem miałem problemy na Politechnice, bo były trochę straty, ale niestety wypadek na Stadionie Golęcińskim wyrzucił mnie z lekkiej atletyki na długie, długie lata i wróciłem do Czesia Cybulskiego po 50 paru latach. i zaczął mnie uczyć rzutu młotem. Nawet ostatnio przed śmiercią, tydzień byliśmy umówieni na stadionie, niestety zmarł, nie ma.
Dziękuję panu bardzo, bo tutaj pytałem o to, bo właśnie też dociekamy w tej audycji, kto ma zarażać młodych ludzi, dzieciaki sportem. Tu akurat w tym przypadku pan opowiada o nauczycielu, trenerze. Taki człowiek musi być na drodze.
Jasne, że tak. I tutaj będą oczywiście magiczne stwierdzenia, jak traktować lekcje wychowania fizycznego w szkołach podstawowych. Tam jest ta pierwsza inspiracja. Wiadomo, że teraz obecne pokolenie ma zupełnie też inne zainteresowania, inne możliwości. Nawet tutaj wymienialiśmy uwagi na radiowym podwórku dzisiaj, właśnie też w kontekście Igrzysk Olimpijskich, bo ten temat cały czas żyje. Ja pamiętam ze swoich lat taka bycie członkiem szkolnego klubu sportowego w szkole podstawowej. To była naprawdę powód do ogromnej dumy. Gdzieś tam reprezentowanie szkoły na zawodach gminnych, powiatowych. To było coś fantastycznego. Teraz trzeba się bardziej postarać, ale oczywiście tutaj jest konieczne takie... Tutaj pan pół żartem, pół serio mówił o zachowaniach pewnych politycznych, samorządowych i tak dalej. Tak, tutaj trzeba doprowadzić do tego, żeby ten system współdziałania między innymi na przykład na linii Ministerstwa Sportu i Turystyki, a Ministerstwo Edukacji był lepszym systemem funkcjonującym. Tutaj też ja słyszę cały czas ze środowiska sportowego mądre, uważam, głosy, żeby były normalne lekcje WF-u w klasach 1-3, żeby nie było przypadkowości, żeby wykwalifikowani specjaliści właśnie od kultury fizycznej, od sportu zajmowali się tymi najmłodszymi dzieciakami, które trafiają do podstawówki, żeby to nie było, zaczynało się dopiero od 4-5 klasy. To wszystko ma wpływ. Ja wspomniałem o tym, to za Krzysztofem Ignaczakiem, o tym niewypisywaniu tak raptownie, tak z byle czego tych zwolnień przez rodziców zajęć wychowania fizycznego, żeby ten przedmiot też był poważnie traktowany. Mówimy też o pewnej, no teraz jest to troszeczkę próba zmieniania, żeby dowartościować też sport akademicki, co akurat poznańskie AZS, organizacja środowiskowa, robi bardzo dobrze, bo ma najbardziej rozwinięty system tej sportowej rywalizacji studentów. No tak, no patrzmy na te modele, to my nic nowego nie wymyślimy. Jest mnóstwo ciekawych modeli na świecie, prawda?
Ja też jeszcze usłyszałem, że ta konstrukcja świata współczesnego jest taka, że na przykład w Polsce, jeżeli ktoś się garnie do sportu, to w pierwszej kolejności myśli o dyscyplinach dochodowych, które potencjalnie mogą przynieść duże pieniądze. Patrz, piłka nożna, patrz ewentualnie tenis. Natomiast
tam... szkółki piłkarskie nie mają problemów z naborem młodych ludzi.
No właśnie.
Obserwuję ten temat od wielu, wielu lat i rzeczywiście to jest także ta medialność dyscypliny. Tutaj ja oczywiście przyjmuję te zarzuty z pokorą, jak zwykle od naszych słuchaczy, że mniej może mówimy o lekkiej atletyce, ale to i o innych dyscyplinach, chociaż akurat uważam, że radia regionalne wykonują tutaj największą robotę, jeśli chodzi o promocję sportu powszechnego, sportu młodzieżowego, sportu dziecięcego. Tutaj mam absolutnie, mówiąc pół żartem, pół serio, też czyste absolutnie sumienie, bo nikt tyle nie informuje o imprezach także niższej rangi, czy o zawodach szkolnych, czy także lekkoatletycznych. Tutaj słuchacz może nie wszystko słucha. Wywiady z mastersami też, akurat nie z panem słuchaczem mieliśmy, ale wielokrotnie podkreślaliśmy te wyjazdy mastersów. Sam pamiętam, wiele nagrań robiłem przy Swarzędzu, gdzie też jest mocne środowisko lekkoatletycznych mastersów, więc ja wiem, że najłatwiej powiedzieć wszystkiemu winni dziennikarze i cykliści, ale to tak nie do końca jest.
Dwa telefony odbieram i potem jeszcze jeden wątek poruszymy dotyczący funkcjonowania polskiego sportu. Wątek, który mocno zabrzmiał podczas tych igrzysk. Pani Ania była pierwsza i potem pan Marcin.
Dzień dobry. Ja tutaj apel do pana Stanisława, który tak mówi, że zastanawia się, czy jechać do tego Göteborga. Niech się pan w ogóle nie zastanawia, bo ja na pewno już będę za pana, tylko nie wiem, żebym cały tydzień nie musiała siedzieć z tymi kciukami, bo nie dam rady, bo po niektórych dyscyplinach naszych to tak mnie palce bolały po tej olimpiadzie, po tej siatkówce, po tym wszystkim, że nie mogłam kciukami ruszać prawie. Ale niech pan jedzie i powodzenia życzę i samych złotych medali dla pana Stanisława.
Tak jest, to dobre słowo.
Powiedzieć też to, co tutaj też zresztą znowu do pana Stanisława wypowiedzi, że to faktycznie dziwne, że Suchy Las ma ten stadion, ma stadion lekkoatletyczny, tartan, to wszystko przygotowane i on musi jeździć stamtąd do nas na Golęcin. U nas jest otwarty, bo mój mąż też tam czasami sobie idzie pobiegać na bieżni na Golęcinie właśnie. I też powinno to być jakoś tam, nie wiem, czy jakieś... może nie, że wszyscy, kto, znaczy nie w tym sensie, żeby tam tłumy szły, czy jakieś dzieciaki, czy nie wiadomo, co tam robili, ale żeby to było ogólnie dostępne, czy ktoś, kto by klucz wydawał, no nie wiem, na jakichś takich zasadach, żeby jednak ci ludzie, którzy chcą ćwiczyć na takim profesjonalnym stadionie, jednak mogli, bo to jest zupełnie inne bieganie niż po ulicy czy po ścieżkach w lesie.
Ja jutro o to zapytam, jeśli pani pozwoli. Jutro też sportowa arena na antenie Radia Poznań o 19.15. Będę miał gości związanych mocno z samorządem. Dyrektor Departamentu w Urzędzie Marszałkowskim pan Tomasz Wiktor, zastępca dyrektora sportu w Urzędzie Miasta Poznania Dariusz Łapawa. I fajnie, że pani ten temat także podrzuca. Zobaczymy, jaki oni mogą mieć wpływ także na te nasze wielkopolskie samorządy, no bo to w większości te obiekty, o których pani wspomina, do samorządów należą.
Tak, bo kiedyś gdzieś tam też chyba czytałem, to już jakiś czas temu, że w Luboniu też chyba jest jakiś taki stadion i też można normalnie sobie przyjść, nawet przy tych Jupiterach wieczorem nawet biegać, że to jakoś jest rozwiązane. Kolejna rzecz, to co było mówione o tych dzieciakach, że po prostu to, że jest dużo tych zwolnień z WF-u, to mi się wydaje też, że to wszystko zależy od nauczyciela, bo no wiadomo, że teraz, tak jak się mówi, jest tendencja, żeby nie ćwiczyć na WF-ie, ale jeżeli jest nauczyciel taki, który umie zachęcić, tak jak my mieliśmy w szkole 8-8 na Swobodzie panią Mariolę Włodarcza, która już poszła na emeryturę, ale to był naprawdę taki nauczyciel, że no, nie ćwiczył ten, kto faktycznie musiał nie ćwiczyć. I mieliśmy zajęcia każdą, właśnie teraz jak ta siatkówka była, koszykówka, my to wszystko przerabialiśmy, wszystko z zasadami. Lekka atletyka też, i bieg, i sprint jakiś tam, i bieg, skok w dal, skok w zwyż też mieliśmy na sali. To wszystko, każdy mógł tam się w jakiejś tam dyscyplinie sprawdzić i potem wybrać to, co by chciał. No a w ogóle bardzo mi się podobało na olimpiadzie wypowiedzi na pewno Wojtka Nowickiego, na pewno Marii Andrzejczyk, którzy po prostu umieli tak ładnie powiedzieć o tym, że im nie wyszło, przeprosić, a szczególnie Wojciech Nowicki, jak przepraszał właśnie kibiców, że no, że on nie wie, że po prostu no tak się stało, jest mu bardzo przykro. A to, jak powiedział na przykład Paweł Fajtek, że no, form był po prostu za dobrze przygotowany i to tak trochę mnie to nie wiem, nawet nie wiem, co to ze mną zrobiło.
Oryginalna postać, rzeczywiście. Zawsze niekonwencjonalny, prowokujący ale czasami także, faktycznie.
Pani Aniu, bardzo dziękujemy.
Aha, jeszcze jedno, ta Anita Włodarczyk, bo pan przedtem powiedział, że już jej era minęła, no, ale jej zabrakły tylko jedyne 4 centymetry do tego prądu.
Cudowna tak walka, Anity, co prawda? W każdej próbie tak lepsza. Ja też byłem pełen podziwu, oglądając występ Anity Włodarczyk, naszej rawiczanki.
Dziękujemy pani Aniu.
Pozdrawiam serdecznie. I powodzenia dla pana Stanisława.
Tak jest, w Göteborgu.
Trzymamy kciuki już teraz.
Pan Marcin, halo?
Witam. Ja się przysługuję audycji i powiem tak. Troszkę znam temat od środka i ja uważam, że o ile trochę systemowo, a trochę ze świadomości nie wywalimy dzieciakom komórek i nie wyrzucimy ich z domów na podwórka, zaczniemy je karmić, a przestaniemy je paść tym, co teraz właśnie, co się właśnie teraz dzieje, no to niedługo będziemy mogli o 10 medalach na igrzyskach pomarzyć w ogóle. Oprócz tego Polska jest takim dziwnym krajem, bo są dyscypliny, gdzie system szkoły naprawdę się sprawdza. Mówię tu o siatkówce. Pan Krzysztof doskonale wie, jak to funkcjonuje. Siatkarskie ośrodki szkolne. Dlaczego koszykarze, piłkarze ręczni nie podbierają takich pomysłów, które się sprawdzają? Od lat polska siatkówka liczy się na świecie. Dziewczyny teraz fajnie dokopcowują do tego. I mamy naprawdę, nie ma się czego wstydzić po tych igrzyskach. Oczywiście każdy by chciał złoto siatkarzy, no ale niechby każdy też przywiózł srebro. No. To by były wielkie sukcesy. No a tak na pocieszenie, jak już tą klasyfikację medalową tak bardzo gdzieś tam liczymy, no to siatkarze dostali 13 srebrnych medali i możemy troszkę tam zwiększyć pulę i będziemy zadowoleni.
Jasne, bo jeszcze mieliśmy przecież kontuzję Mateusza Bieńka, za którego skoczył chłopak, który zaczynał przygodę ze sportem w Krzyżu Wielkopolskim, Bartłomiej Bołądź. No rzeczywiście tutaj te systemowe działania w poszczególnych związkach sportowych powinny być, no myślę, warto czerpać z dobrych wzorów. Tutaj siatkówka akurat jest niezłym wzorem, na co zwracamy też uwagę, żeby tylko na tej jednej dyscyplinie nie poprzestać. Tutaj nie ma luki z zwróć uwagę, Rafał, i państwo, luki pokoleniowej, bo jeśli ktoś zagłębi się w rywalizację mistrzostw Europy, mistrzostw świata drużyn do lat 16, 18, 21, to my tam nie wypadamy poza europejską czy światową czołówkę, dlatego jest ten stały dopływ także młodszych siatkarzy do pierwszej narodowej reprezentacji.
Właśnie chciałem na to zwrócić uwagę, że teraz w siatkówce mamy w pierwszym składzie chłopaków w większości, którzy pochodzą z pokolenia, które ma na koncie 56 spotkań bez porażki w meczach mistrzowskich, czyli Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata. To jest Fornal, to jest Kochanowski, to jest Huber, był wcześniej Kwolek. To są te chłopacy, którzy na Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata w swoich kategorii wiekowej nie przegrali 56 meczów z rzędu.
Zgadza się, ale to też zasługa, że oni też przechodzili przez te wszystkie etapy, o których pan mówi, że no, wiadomo, że to musi być fajnie ustawiona ta drabinka, ta hierarchia, że później ci najzdolniejsi młodzi trafiają w przypadku chłopaków do SMS-u z Pała, dziewczyny trenują w Szczyrku i tam naprawdę pracują, tą akurat taką wiedzę posiadam, ze świetnymi szkoleniowcami, którzy są oddani tej robocie. To nie są przypadkowi ludzie gdzieś tam dobierani, tylko oni wiedzą, jak szkolić.
Zgadza się, a do tego rosną wtedy z mentalności zwycięzców, co pokazali ze Stanami Zjednoczonymi, że no, w meczu, którego nie da się wyciągnąć, a jednak.
O właśnie, mental. No
dziękujemy, panie Marcinie. I teraz ja tutaj sięgam po cytat, zanim wczoraj Daria Pikulik zdobyła srebro w wieloboju na torze kolarskim. Razem z siostrą Wiktorią zajęła 7 miejsce w duetach. No i wtedy obie kolarki wypowiedziały się na temat działaczy Polskiego Związku Kolarskiego. Cytaty. W lutym musiałam sama zapłacić za zgrupowanie. Do kwietnia nie mieliśmy nawet rowerów i informacji dotyczących finansowania. Kombinezony dostaliśmy dzień przed startem. Co możesz zrobić sam bez wsparcia? Nie masz tego, na co zasługujesz. Czujesz, że w ciebie nie wierzą. I drugi cytat. Arkadiusz Kułynycz, zapaśnik po przegranej walce o brązowy medal. W ostrych słowach o Polskim Związku Zapaśniczym. Działacze dyskryminują mnie. Nie pozwolono mi zabrać ze sobą sparring partnera na najważniejszą imprezę w moim życiu. Działacze nie lubią zawodników, którzy poświęcają wszystko, ale jednocześnie chcą mieć coś do powiedzenia. Jest mi przykro, bo zamiast wysłać ze mną sparring partnera, to działacze przyjechali sobie tutaj z osobami towarzyszącymi. I jeszcze jedna wypowiedź też z tej olimpiady, tym razem już dziennikarza, komentatora Eurosportu Jakuba Zborowskiego. Ten po przegranej polskich florecistów z Włochami, która pozbawiła ich szans na medal, na antenie stacji uderzył w Polski Związek Szermierczy i powiedział tak: drodzy państwo, ja powiem tylko krótko, tak kończy się kolesiostwo i układy w Polskim Związku Szermierskim i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Gdybyśmy mieli uczciwe klasyfikacje, to takich momentów na igrzyskach nie tylko w Szermierce mielibyśmy zdecydowanie mniej. Wielka prośba o zainteresowanie się tym, co dzieje się na igrzyskach. Człowiek, który z Tomaso Marinim walczył jak równy z równym, chodziło o florecistę Leszka Rajskiego, przed igrzyskami miał najwyższą formę, teraz trenuje z dziećmi w Polanicy Zdrój. Apeluję w tym momencie do prezydenta, premiera, ministra sportu i kolegów dziennikarzy. Polskim szermierzom dzieje się krzywda i prosimy o pomoc. Takie akcenty padły podczas tej olimpiady.
To jest człowiek też mocno związany, były zawodnik, a propos tego komentatora Eurosportu, więc też pewnie znającego tę działalność Polskiego Związku Szermierczego od podszewki. Pewnie, że tutaj nie można absolutnie generalizować, ale tutaj ten apel właściwie końcowy załatwia temat. Jest jedyny organ nadzorujący polskie związki sportowe, te główne, centralne, ogólnokrajowe, no więc należałoby się chyba rzeczywiście przyjrzeć, tym bardziej, że czas po olimpijski jest takim czasem także wyborów w polskich związkach sportowych.
Teraz i zarazem rozliczeń.
Zarazem rozliczeń, czyli tutaj nie ma co takimi głodnymi formułkami pod tytułem, to co zresztą trenerzy też lubią, to wyciągnę wnioski, przeanalizujemy, żeby w następnym meczu, turnieju, igrzyskach i tak dalej było lepiej, tylko tu musi być jakieś konkretne działanie. To jest naprawdę duża robota, moim zdaniem, dla ministra sportu i turystyki i jego ludzi, żeby tej działalności przeanalizować sobie krok po kroku. Myślę, że ta obsada ministerialna jest też na tyle obszerna, że może dać radę, żeby sprawdzić te związki, czy te sygnały, które wychodzą od zawodników, czy od Darii Pikulik, czy od ze środowiska zapaśniczego i tak dalej, żeby to wszystko przeanalizować. No i po prostu rzeczywiście faktyczne wnioski wyciągnąć, a przede wszystkim wdrożyć działania praktyczne. Bo to nie o to chodzi, żeby wyciągać wnioski, być zadowolonym, że zwróciliśmy podczas walnego zjazdu sprawozdawczo-wyborczego danego związku, wyciągnęliśmy wnioski, posypaliśmy głowy popiołem i okej, rozeszliśmy się i dalej jesteśmy szczęśliwi i tak szczęśliwie dożyjemy do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. Nie, powinno być mocniejsze działania, przełożenie tego języka z sali obrad na język praktyki i działań praktycznych.
Jeszcze jeden telefon odbieram. Słuchacz, dzień dobry, bądź słuchaczka.
Słuchacz, dzień dobry, witam, kłaniam się. No, wiele spraw tutaj zostało poruszonych, ale ja bym od poprzedzki zaczął. Proszę Państwa, no, proszę zobaczyć, jak wygląda WF w szkołach podstawowych. 1/3 uczni jest zwolniona z WF-u. Jak wyglądają polskie orliki? Na tych orlikach nie zobaczycie młodzieży, tylko panów z grzuszkami. I tu już się zaczyna całe sedno. Następna sprawa. Pani w Przemierce zdobywa medal. Nie miała w ogóle jechać. W ogóle się nie zakwalifikowała, a zdobywa. Pan z zakrwawioną twarzą walczy o medal i mówi, że nie miał warunków do trenowania, a prezesi jadą z rodzinami na obrzeżach Paryża, wynajmują hotele. Tam się wszystko, no jak można powiedzieć, rozpływa. Jeszcze jedna sprawa. Sprawa dofinansowania. Tutaj redaktor powiedział to samo. No proszę Państwa, jeśli nasi siatkarze dostają do podziału pulę 1 000 000 zł, a nasi piłkarze, którzy pojechali na mistrzostwa, 2 mecze przegrali, a nasz trener był zajęty golfem i oni dostają do podziału 10 milionów, no to naprawdę w tym związku trzeba coś zmienić. I my żeśmy odjechali bardzo daleko. I przypuszczam, że jeżeli tam się nic nie zmieni, jak to się mówi przysłowiowo, nie wrzuci się tam granat do środka, no to nic nie zmieni. Naprawdę nic nie zmieni. Możemy sobie wrócić do tej rozmowy za rok, za 2 czy za 4, jak będzie następna olimpiada i się przekonacie. Jeśli będą działania odgórne, że będą ci prezesi rozliczani, ale to wszystko jest też pozostałość poprzedników. No niestety, taka jest sytuacja.
To ja, jeśli pan pozwoli, bo wie pan, że ja też jestem mocno związany z piłką nożną, trochę będę bronił piłkarskiej reprezentacji Polski, abstrahując od wyników, bo też byłem rozczarowany tymi ostatnimi występami, ale że była sprawa jasna. To nie są te pieniądze do podziału, to są pieniądze na pewno pozabudżetowe, absolutnie nie wychodzą ze środków państwowych, tylko to są środki pozyskane przez Polski Związek Piłki Nożnej dzięki piłkarzom od Europejskiej Unii Piłkarskiej w przypadku Euro, czyli od UEFA, w przypadku Mistrzostw Świata z FIFA, i wtedy Związek już dystrybuuje te pieniądze, które otrzymuje z tamtych źródeł. Także to jest troszkę inna bajka, do jednego worka tego nie możemy rzucać. Zresztą ja tak sugeruję się tym od wielu, wielu lat. Piłka nożna to jest, nie traktujmy je jako normalnej dyscypliny sportu. Specjalnie mówię to słowo normalnej. To jest absolutna gałąź show biznesu, popularność i pieniądze za tym idące od sponsorów, od do Federacji Europejskiej czy Światowej, a w konsekwencji także do polskich reprezentacji za sprawą PZPN-u są przeogromne i tutaj trudno się porównywać, choć zgadzam się, że to zainteresowanie sponsorskie także, tutaj widzi pan, rozmawiamy dzisiaj o tych polskich działaniach, bo one są nam najbliższe i wielkopolskich. Ale taka Europejska Federacja Siatkówki na przykład też zasypia gruszki w popiele, ponieważ zdecydowanie bardziej wypromowana na całym świecie powinna być siatkówka, większe zgromadzenie sponsorskie i wtedy te środki płynęłyby do krajowych federacji i wtedy te premie dla naszych siatkarzy też byłyby większe. Proszę mi wierzyć.
No wierzę, ale proszę też zrozumieć, że niech pan zobaczy, w jakich dyscyplinach sportu my zdobywamy medale. W ogóle niepopularnych. Tego się nie ogląda. Nie ma jakichś tam zawodów, nie pokazują w telewizjach. Są to już bardzo rzadko. A jednak piłka czy siatkówka no, w tej chwili opanowała wszystko, co mogła opanować.
Zgadza się.
Dziękuję pan bardzo. To był też jeden z tych gorzkich telefonów, które w naszych te wypowiedzi, które rodzą się po igrzyskach nie do końca udanych, choć oczywiście gratulujemy wszystkim medalistom. Cieszymy się z tych 10 medali.
Nie chcę żartować, ale rzeczywiście czasami też warto docenić udział, to co było tym pierwotną ideą barona de Coubertina i proszę nie traktować tego, że śmieszkuję w tym momencie. Nie można też do każdego z tych sportowców, którzy medalu nie zdobyli, przykładać równej miary, bo dla niektórych bycie na igrzyskach i zajęcie na przykład piątego miejsca przez naszego poznańskiego żeglarza Szymona Wierzbickiego w takiej prestiżowej klasie 49er, wielkie brawo. Młodziutka, 17-letnia dziewczyna z Koźmina Wielkopolskiego, z poznańskiego AZS-u w nowej dyscyplinie w kitesurfingu, coś dla młodzieży, na 7 miejscu w olimpijskiej rywalizacji, najlepsza wśród w gronie zawodniczek do lat 21. Rozczarowanie kajakarstwem mówiliśmy, perypetie Doroty Borowskiej, Kanadyjkarki znamy, ostatecznie 5 miejsce to najlepsze w dwójce z Sylwią Szczerbińską, Fajdek, no 5 miejsce, liczyłem na brązik, brawa za to, no bo jak porównać 5 miejsce Fajdka, na którego trochę osób liczyło, z Alicją Konieczek, która bije rekord Polski w biegu na 3 km z przeszkodami, ale w olimpijskim finale zajmuje 13 miejsce, ale i tak bijemy brawo za to, za ten jej występ, że pobiła swój własny rekord życiowy, rekord kraju.
Na pewno
Magda Linet.
Na pewno chcielibyśmy, żeby te wszystkie sygnały, które są niepokojące, zostały zbadane, sprawdzone. No i jeszcze raz gratulujemy polskim sportowcom medali, żałujemy, że nie było ich więcej i czekamy na kolejne duże imprezy sportowe. Krzysztof Ratajczak.
Dziękuję serdecznie i jeśli pozwoli, zapraszam jutro o 19.15 Sportowa Arena. Raz jeszcze o paryskich igrzyskach z Tomaszem Wiktorem z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego i Dariuszem Łapową, zastępcą szefa Wydziału Sportu w mieście Poznaniu. Pogadamy o tych ważnych sprawach także z samorządowej perspektywy.
Zapowiada redaktor redakcji sportowej Radia Poznań, a ja, Rafał Rygulski, mówię Państwu do usłyszenia.